Rzeczywiście, Maria Komornicka nadal nie jest znana w naszym społeczeństwie. Większość osób myli ją z Marią Konopnicką. Znają ją tylko właściwie poloniści i to głównie poloniści, którzy pracują na uniwersytecie, w środowiskach akademickich, feministycznych czy genderowych. Maria Komornicka jest znana, w innych absolutnie zapomniana.
Powinniśmy pamiętać, co jest w niej takiego, że no może jednak powinniśmy, skoro nie tylko ty się nią zajmujesz od lat, napisałaś też habilitację, ale też napisałaś książkę, więc chyba coś jest na rzeczy.
Skandalem jest to, że nie znamy Komornickiej lepiej, dlatego że nie była ona poetką w żadnej mierze gorszą od takich poetów jak na przykład Kazimierz Przerwa-Tettmajer, czy innych bardzo popularnych w młodej Polsce, także i tych, którzy do dzisiaj mieszczą się w kanonie literackim i których czytamy nawet i w szkole. Jan Kasprowicz, to są jedynie przykłady. Oczywiście jest też wybitny poeta Bolesław Leśmian w kanonie młodej Polski. Tutaj może niekoniecznie zestawiałabym Komornicką z nim. Niemniej jednak jej talent nie jest absolutnie mniejszy od talentu tych, których czytamy do dzisiaj. A jest w jej w różnorodności, jej twórczości, w tematach, odwadze, którą podejmuje te tematy, tyle świeżości, tyle interesujących tematów społecznych i kulturowych, że z całą pewnością powinniśmy do niej zajrzeć.
Wspomniałaś Leśmiana, ale myślę, że Leśmian to jest nawet niezły przykład w porównaniu z nią właśnie, dlatego że Leśmian też, on był za dziwaka uważany za swoich czasów, też go tak jakoś odrzucano, pozwalano mu tylko funkcjonować, mam takie wrażenie czasami, no ale był mężczyzną i to jest może ten główny klucz do rozumienia, dlaczego Leśmianowi nie pozwolono całkowicie zaniknąć albo nie odrzucono go na granicę literatury, a ją tak.
Co do Leśmiana, to rzeczywiście tworzył on raczej na marginesie popularnych wówczas, zwłaszcza w dwudziestoleciu, grup literackich. Był indywidualistą, żył też w sposób, który wzbudzałby zapewne sprzeciw, gdyby Leśmian był kobietą, mając jednocześnie i żonę, i kochankę, i żyjąc w tym układzie przez wiele lat, praktycznie oficjalnie. Gdyby był kobietą, sytuacja taka byłaby obyczajowo, społecznie prawdopodobnie niemożliwa lub dużo trudniejsza do zaakceptowania. Dlaczego tak się stało z Komornicką? Dlaczego została zapomniana? Została zapomniana głównie dlatego, że uznano ją za osobę szaloną, za osobę chorą psychicznie, ponieważ w roku 1907 powiedziała, że jest mężczyzną i symbolicznie zmieniła swoją tożsamość. W tym momencie została zamknięta w domach dla obłąkanych, gdzie przebywała 7 lat, a następnie jako osoba chora mieszkała u rodziny swojego brata prawie do samej śmierci, pod koniec kilka lat jeszcze w domu opieki. Komornicka jako Piotr Własiusz była ubezwłasnowolniona, nie miała prawa decydować o sobie, uznawana po prostu za wariata. W związku z tym została jako literatka, jako pisarka skreślona, niepublikowana od roku 1907 i uważana najwyżej za jakiś bardzo dziwaczny przypadek biograficzny. Jeżeli teksty nie istnieją, no to nie istnieje praktycznie też i pisarka, ponieważ nie publikowano jej od tego 1907 roku, no to dlaczego miałaby istnieć w świadomości polonistów? Owszem, profesor Podraza-Kwiatkowska zaczęła pisać o niej teksty w latach 70., w tym samym czasie także profesor Janion, ale to docierało do bardzo niewielu mimo wszystko. Także jej teksty, tak jak mówię, nie były publikowane, więc nikt jej nie czytał, nikt jej nie znał. Dlaczego miałoby się o niej mówić. Czasem tylko w antologiach poezji młodej Polski był taki malutki dział poezja kobieca. No i w tym właśnie malutkim dziale można było nieraz znaleźć jeden wiersz, dwa wiersze Marii Komornickiej utrzymane w tej konwencji młodopolskiej. Na przykład wiersz Na rozdrożu, gdzie idziesz naga. Bardzo ciekawy wiersz o potrzebie przemiany tożsamościowej.
A jak ty na nią trafiłaś?
Trafiłam na nią pisząc doktorat o Marii Janion na Uniwersytecie w Bochum bardzo dawno. Przeczytałam artykuł Marii Janion pod tytułem Gdzie jest Lemańska? Rewelacyjny, który od razu spowodował, że sięgnęłam do materiałów Stanisława Pigonia, do wspomnień o Komornickiej i do jej tekstów.
Ona trochę zamieszkała u ciebie.
Tak, rzeczywiście. Zawsze tak było, że jakieś interesujące postaci literackie, czy to fikcyjne, czy to rzeczywiste, powodowały, że czułam się może w świecie bardziej jak u siebie w domu. dzięki lekturom mogłam bardziej zadomowić się w świecie, poczuć się w nim dobrze. I taką rolę spełniała dla mnie przez wiele lat, czy spełnia nadal, także Komornicka i jej twórczość. Zapewne mogłam się z niektórymi aspektami tej twórczości czy tej biografii utożsamić, uznać je za coś, co także dla mnie jest ważne. Podobało mi się przede wszystkim zawsze jej umiłowanie wolności, bunt przeciwko ograniczeniom egzystencji kobiecej, pragnienie wszechstronnego rozwoju, odwaga. Ta twórczość naukowa jest mimo wszystko taka dość sucha. Ja chciałam, żeby Komornicka zaistniała jako człowiek także z krwi i kości, aby zaczęto o niej pisać, aby zaczęto o niej czytać, bo przecież książek naukowych prawie nikt nie czyta, prawda? Chciałam, żeby stała się to postać tak znana jak Camille Claudel, rzeźbiarka francuska, którą spotkał podobny los jak Komornicką. Kilkadziesiąt lat spędziła w zakładach dla obłąkanych, w których także umieściła ją matka wraz z bratem. Z tym, że Camille Claudel pozostała tam do śmierci, czyli jeszcze jakby trudniejszy los. Jednak o Camille Claudel się pamięta, teraz powstaje nawet jej muzeum, powstało wiele filmów. Bardzo chciałam, żeby Komornicka zaistniała w powszechnej świadomości, właśnie tak jak inne kobiety emancypantki z tego okresu, które znane są niemalże na całym świecie.
Wspominałaś, że ona w 1907 roku powiedziała: ja już od dzisiaj jestem Piotrem Włastem. To trochę głębszy problem, to nie jest tylko problem z płcią, to jest też protest przeciwko opresyjnej kulturze społecznej, patriarchatowi.
Ja nie sądzę, żeby Komornicka miała jakikolwiek problem z płciowością. Miała problem z ograniczającymi ją jako kobietę normami kulturowymi, a także doznała jako kobieta właśnie na tle seksualnym, przemocowym wielu urazów w dzieciństwie i młodości. To się również wiązało z tym, że postanowiła tę kobiecą tożsamość odrzucić. Nie widzę w tym, w jej biografii, jakichś problemów własnych z płciowością w ogóle. Natomiast widzę problem z ciałem związany z tym, co przeżyła, z tymi urazami, z tymi traumami, które przeżyła, ale także z tym, jak społeczeństwo ogólnie traktowało wówczas kobiety.
Myślę, że nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć tamtych sytuacji. Dzisiaj się buntujemy przeciwko ograniczeniom, które jednak wciąż funkcjonują, a one nie są nawet porównywalne z tym, co mogła ona przeżyć te 100 lat temu.
Nie są, ale często też jesteśmy postrzegane jako przede wszystkim poprzez pryzmat ciała, jako obiekty seksualne, nawet w sytuacjach, kiedy absolutnie tego nie chcemy i kiedy nas to w jakiś sposób upokarza. To jeden z wielu przykładów.
Przypomnijmy chociaż parę tekstów.
Na pewno warto przeczytać jej młodzieńczą prozę spowiedniczą, konfesyjną Biesy, o tym poszukiwaniu tożsamości jako młoda kobieta, o tresurze, której była poddawana właśnie jako młoda buntownicza osoba. Osoba pragnąca wolności, następnie Raj młodzieży, reportaże z Cambridge, bardzo ironiczne, też dotyczące problematyki emancypacji kobiet.
Choć nie w Polsce, bo w Anglii chyba w tym czasie było podobnie.
Tak, w Anglii nawet o tyle było lepiej, że kobiety mogły się już kształcić w Cambridge, na specjalnym koledżu dla kobiet. Komornicka jednak porównuje ich kulturowe upodrzędnienie z sytuacją na ziemiach polskich i dochodzi do wniosku, że w Anglii niekoniecznie jest lepiej. W każdym razie stylistycznie bardzo cięte, bardzo ironiczne, sarkastyczne teksty, warto je przeczytać. Baśnie Komornickiej o ojcu i córce, Andronice, problematyka taka rodzinna, bardziej tutaj relacje między rodzicami, dziećmi, kobietą, mężczyzną. Wiersze doskonałe pisane dla Chimery, ale także nieopublikowana późniejsza księga poezji idylicznej, pisana jako Piotr Włast, pełna zarówno motywów związanych z rodziną, z relacjami rodzinnymi, ale także takich jak piękno natury czy mistyka, pragnienie rozwoju duchowego.